Dzisiaj tak w pierwszej godzinie poranka podróżujemy. Był Poznań, to teraz do studia zawita województwo lubuskie, ale też pan poseł z Poznaniem ma co nieco wspólnego, bo tam kończył studia Waldemar Sługocki, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
I Platforma Obywatelska. Zanim przejdziemy do winnic w województwie lubuskim, bo to temat wdzięczny, i do pogody, trochę o polityce. Wybory na szefa Platformy Obywatelskiej trwają. Kilku kandydatów, dwóch ważnych, wiodących, Borys Budka i Tomasz Siemoniak. O co chodzi w tych wyborach? Co jest osią sporu? O czym dyskutują kandydaci na szefa Platformy?
Nawet sześciu kandydatów zgłosiło się w tych wyborach, ważnych wyborach dla nas, członków Platformy Obywatelskiej.
Ale Joanna też... Mucha, żebyśmy wszystkich, Bartosz Arłukowicz, Bartłomiej Sienkiewicz
Bogdan Zdrojewski. Tak jest. To są, myślę, ważne osoby z dużym doświadczeniem politycznym, działalności politycznej, ale także społecznym, zawodowym. Bardzo ciekawe życiorysy. Wielu z nich piastowało już ważne funkcje publiczne i w samorządach, ale także w administracji rządowej. Także to jest ważne. Ważne jest to dla nas, abyśmy też Polakom zaprezentowali szeroką ławę, bo często słyszę także w środkach masowego przekazu, że Platforma ma krótką ławkę. No nie, proszę zwrócić uwagę, są to doświadczone, ciekawe osoby, niekiedy nawet barwne. Natomiast ważne jest dla nas to, aby Polacy mieli świadomość, że ta oferta programowa i personalna jest bardzo szeroka, ale żebyśmy my, członkowie Platformy Obywatelskiej, także mogli, te wybory są bezpośrednie, proszę zwrócić uwagę, niewiele partii politycznych w taki sposób podchodzi do wyboru swoich szefów. Natomiast Platforma Obywatelska jest tutaj pluralistyczna i to mnie szalenie cieszy.
Chociaż jak mówią specjaliści i politycy z doświadczeniem, demokracja jest dobra na zewnątrz, ale wewnątrz partii sprawdza się model wodzowski.
Nie podzielam absolutnie tego poglądu, bo myślę,
że... A nie jest tak, że partia zbyt rozgadana jest potem nieskuteczna w wyborach?
Nie sądzę, panie redaktorze, dlatego, że my mamy świadomość tego, że jest czas wyborów, ale jest także czas po wyborach i ten czas po wyborach jest niezwykle ważny i wybór jest... Przewodniczący Platformy Obywatelskiej ma bardzo silny mandat, dlatego, że ten mandat jest bezpośredni. Każdy z nas głosuje, więc zdajemy sobie sprawę, że lider jest niezwykle ważną postacią i wszyscy, bez względu na to, jakie mamy preferencje przed wyborami, potem oczywiście szanujemy naszego przewodniczącego.
Pan poseł już był uwodzony, już był kuszony, przekonywany przez kandydatów? Już.
Tak, oczywiście.
No, i czym przekonują kandydaci?
Znamy się od lat wielu ze wszystkimi kandydatami. Oczywiście rozmawiałem z każdym naturalnie, natomiast ja zdecydowałem się na wsparcie pana posła Borysa Budkę. Znamy się także oczywiście od wielu, wielu lat i uważam, że to jest dobry czas, aby postawić na nowe zupełnie osoby w kierownictwie Platformy Obywatelskiej.
No, takie, Borys które... Budka nie jest nowym. Kandydował, czy ogłosił swój start lat temu 4, potem się wycofał.
Tak, wycofał się.
Ale już
się.
Był w tej grupie, która była przewidywana na następców wtedy Ewy Kopacz.
To prawda, panie redaktorze, ale jest stosunkowo niedługo w życiu publicznym w Polsce, bo zaczął swoją parlamentarną przygodę w latach 2011-15 w Sejmie VII kadencji. Wówczas razem debiutowaliśmy w ławach polskiego Sejmu i znamy się naprawdę bardzo dobrze. Obserwuję jego działalność polityczną, ale także proszę zwrócić uwagę, że to jest dobrze przygotowany merytorycznie człowiek, wykształcony z stopniem naukowym doktora.
Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej polityk, który współtworzył od początku Platformę Obywatelską, jeszcze z korzeniami w KLD, polityk doświadczony.
Bardzo lubię, szanuję także Tomasza Siemoniaka, ale musi pan przyznać, panie redaktorze, i państwo, adresuję ten wątek do słuchaczy, że pan Tomasz Siemoniak, tak, był wiceprezesem Rady Ministrów u pani premier Ewy Kopacz, ale był także wiceprzewodniczącym w tej kadencji, w tej czterolatce, czyli w latach 2015-2019. Był bliskim współpracownikiem pana przewodniczącego i w mojej ocenie ja chcę postawić i namawiam także moje koleżanki i kolegów na zupełnie świeżą grupę osób, ale oczywiście także korzystając, wykorzystując tych, którzy już działali w polityce, w Platformie Obywatelskiej na tym najwyższym poziomie.
Tych 6 kandydatów na szefa Platformy jakoś można ułożyć na osi politycznej, ten jest bardziej lewicowy, ten bardziej konserwatywny.
Można, oczywiście.
Tak, to Borys Budka dzisiaj sytuuje.
Moje ocenie w centrum, idealnie w centrum Borys
Tomasz
Budka.
Tomasz Siemoniak, gdzie by był?
Bardziej na prawo.
Bardziej na prawo.
Tak, od Borysa Budki.
Od Borysa Budki.
Tak, Bartek Arłukowicz bardziej na lewo. Joanna Mucha, myślę, że bardziej na lewo od Borysa Budki też.
Czyli bardziej na lewo, to jest lewicowe skrzydło, Tomasz Siemoniak prawicowe, w centrum stoi Borys Budka.
Tak jest.
To centrum co oznacza?
To centrum oznacza...
Jaką linię, i światopoglądową, i taką czysto polityczną.
Ważną linię, panie redaktorze, ale także tolerancję i uznanie, szacunek dla wszystkich skrzydeł w Platformie Obywatelskiej i dla tych bardziej konserwatywnych i dla tych bardziej lewicowych, liberalnych. I myślę, że Borys Budka, to jest ważny, myślę, element jego charakteru, o czym nie powiedziałem, to jest człowiek z dużą pokorą i dużym szacunkiem dla innych ludzi.
Ale jeżeli Tomasz Siemoniak jest bardziej na prawo od Borysa Budki, a jest kandydatem popieranym przez obecne kierownictwo, czyli przez Grzegorza Schetynę, to znaczy, że wybór Borysa Budki będzie jakimś zwrotem liberalny, będzie jakimś zwrotem bardziej ku lewicowym wyborcom?
Nie. Myślę, że będziemy bardziej jeszcze centrowi, chociaż Grzegorz Schetyna też prowadził taką linię w Platformie Obywatelskiej, ale abyśmy byli partią środka. I myślę, że to jest ważne. Ta
zaczynał
nasza oferta...
w wywiadzie dla Tygodnika do rzeczy.
Pamiętam, mówił o silnej kotwicy konserwatywnej. Tak, pamiętam tą wypowiedź i ten wywiad czytałem.
Podobną wypowiedź można byłoby usłyszeć od Borysa Budki?
Nie sądzę. Myślę, że Borys Budka jednak będzie się odwoływał zdecydowanie do centrum, bardziej jeżeli byśmy poszukiwali podobieństw do innych polityków Platformy Obywatelskiej, to raczej przywoływałbym tutaj Donalda Tuska, który także ewidentnie opowiadał się za pójście Platformy środkiem.
Ale na przykład Donald Tusk blokował pewne rozwiązania, na które potem się godziła Ewa Kopacz, jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe.
Ale to nie było tak, panie redaktorze, że już odpowiadam, dlatego że też w ramach klubu, w łonie klubu wówczas debatowaliśmy na ten temat. To było też tak, że my nie byliśmy wszyscy dojrzali, ponieważ nie dojrzeliśmy do przyjęcia takich czy innych rozwiązań wówczas przez nasz klub, czy premiera Donalda Tuska lansowanych. Rozmawialiśmy o tym, ale także oczywiście i pogląd, opinia publiczna zmienia nieco swoje podejście do wielu kwestii. Musimy przyznać, że jednak świat ewoluuje, zmienia się na naszych oczach.
I teraz państwo dojrzeli, jakiego słowa pan poseł użył, do pewnych elementów lewicowych, liberalnych.
Też toczymy, proszę zwrócić spór na ten temat i debatujemy. Platforma Obywatelska jest takim środowiskiem politycznym, w którym... Na pewno nie sprawdzi się model silnego, takiego autorytarnego przywództwa i taki lider, który przyjdzie i narzuci członkom Platformy Obywatelskiej jakieś rozwiązanie. My bardzo sobie cenimy taką indywidualną wolność i debatę i w drodze kompromisu osiągamy różnego rodzaju stanowiska. I to jest szalenie cenne i dlatego cenię sobie właśnie obecność w Platformie Obywatelskiej.
To kończąc ten wątek wewnętrznych wyborów na szefa Platformy, jeszcze taka teza, którą postawił jeden z kandydatów, Bartłomiej Sienkiewicz, chyba kandydujący po to, żeby bardziej zaznaczyć jakieś akcenty w tej kampanii, żeby ją wygrać, powiedział, że Platforma ma dwóch wrogów albo dwóch rywali. Jednego bardzo poważnego, niemalże śmiertelnego na prawo, czyli Prawo i Sprawiedliwość, i drugiego także wroga na lewicy, i że między tymi dwoma z partiami, które kwestionują, jak mówi Bartłomiej Sienkiewicz, dorobek 30 lat III RP, Platforma musi trzymać mniej więcej równy odstęp. Teza prawdziwa, nieprawdziwa?
Nie zgadzam się po pierwsze z językiem, bo to nie są nasi wrogowie, tylko
tego
to są...
słowa dosłownie użył Bartłomiej Sienkiewicz.
No to ja to nie podpisuję się pod tymi sformułowaniami, dlatego że to nie są nasi wrogowie, tylko to są partie polityczne i Polacy w nich zrzeszeni, którzy nie prezentują zupełnie inny pogląd. Mają do tego prawo, a o tym, czy taka, czy inna opcja, wizja państwa polskiego zwycięży, o tym decydujemy my, Polacy.
Ale sam pomysł, że jest jakby dwa obozy, które są sprzeczne z interesami Platformy, czyli że lewica także nie jest tą partią, która byłaby wam dogodna, bo ona także kwestionuje dorobek III Rzeczpospolitej. Zwłaszcza w tym, w tym wydaniu Partii Razem na przykład, bo to o to chodzi.
Odniosę się bardzo literalnie do tego wprost, ale chcę powiedzieć, panie doktorze, że my, działając w partii politycznej, prezentujemy pewną wizję rozwoju państwa polskiego w imieniu obywateli państwa polskiego, ale o tym, jaka wizja będzie realizowana w naszym kraju, jeszcze raz powtórzę, to decydują Polacy. I tu nie chodzi o to, żeby jedynie spierać się czy z lewicą, czy z prawicą na temat tego, jak ta Polska ma wyglądać, tylko musimy zadbać o żywotne interesy i bezpieczeństwo państwa polskiego. Ta sytuacja, także międzynarodowa, kontekst międzynarodowy jest ważny. Nie zapominajmy, nie koncentrujmy się tylko, oczywiście to Polacy dokonują wyboru, ale ta informacja, to sprzężenie zwrotne pomiędzy władzą, partią daną polityczną, środowiskiem politycznym, a społeczeństwem jest ważna, bo my musimy przetworzyć ten sygnał zwrotny i ewentualnie modyfikować swój program polityczny. I myślę, że to, co było naszą piętą achillesową w ostatnich latach, czy w drugiej kadencji, kiedy rządziliśmy, to brak tej komunikacji z obywatelami. I myślę, że ten deficyt będziemy sukcesywnie nadrabiamy, ale myślę, że teraz będziemy go zdecydowanie szybciej, mocniej, wyraźniej nadrabiać. Oczywiście my chcemy, nikt z nas nie kontestuje dorobku tych minionych 30 lat i III Rzeczpospolitej Polskiej, bo proszę zwrócić uwagę, Polska dokonała potężnego skoku cywilizacyjnego. Jesteśmy zupełnie innym krajem. Gdybyśmy porównali Polskę roku 1989 z Ukrainą, Węgrami, Czechami czy Czechosłowacją
mało
wówczas.
Mało kto to podważa, panie pośle.
To cieszę się. To bardzo mi jest
miło. Chociaż też się mówi o pewnych błędach i transformacji.
Ale to jest naturalne, panie redaktorze. Łatwiej się retrospektywnie ocenia to, co miało miejsce kilka czy kilkanaście lat wcześniej. Zupełnie inna jest sytuacja i kontekst, kiedy podejmuje się te decyzje na bieżąco.
Poranka wnet, Waldemar Sługocki, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, polityk, która wybiera swojego szefa. To teraz przejdźmy do innych wyborów, dla Polaków chyba bardziej istotnych. Wybory na prezydenta Polski. Mamy już niemalże wszystkich kandydatów. Lewica wystawiła Roberta Biedronia. Za chwilę Konfederacja dołączy. Wszystkie środowiska parlamentarne już będą miały swoich kandydatów. Pani marszałek Kidawa-Błońska, kiedy rozpocznie kampanię?
Ja myślę, że pani marszałek Kidawa-Błońska rozpoczęła de facto już kampanię, rozpoczęła tę kampanię zdecydowanie.
Wczoraj prezes PSL-u mówił, że nie, że on jeździ i nie widzi, żeby ktoś go ścigał, że on jest aktywny, a inni kandydaci opozycji, zwłaszcza kandydatka Platformy, nie robią kampanii.
A troszkę będąc złośliwym, panie redaktorze, wobec pana prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, którego lubię także i szanuję, no to nie widać, że pan prezes rozpoczął tę kampanię, bo ja też jeżdżę, bywam w różnych miejscach naszego pięknego, uroczego kraju i nie widzę tam pana prezesa. Ba, mało tego, powiem coś więcej.
Polska ten wynik. Dużo, może się państwo mijacie.
Być może.
Pan do Warszawy, a pan prezes do Lubuskiego.
I być może pan prezes mija się także z panią marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską, bo wynik sondażowy na razie nie przemawia na korzyść pana prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Nie widać, że prowadzi kampanię póki co. To jestem ciekaw, kiedy tej kampanii nie będzie prowadził, jaki będzie wynik sondażowy. Aż się boję o przyszłość pana prezesa.
Panie pośle, a co będzie przewagą pani marszałek? Poza tym, że jest kobietą, bo też wszyscy mówią, że to są nowe wybory, że na kobiecość jest atutem dla Polaków i to może służyć pani marszałek, ale co jeszcze, co będzie dla was leitmotivem tej kampanii?
No bez wątpienia pani marszałek jest także doświadczonym politykiem. To nie jest tak, że pani marszałek będzie musiała się przygotowywać, uczyć do piastowania tej ważnej funkcji, roli pierwszej osoby w państwie polskim, bo proszę sobie przypomnieć, że pani marszałek i piastowała funkcję w rządzie, ale także była marszałkiem Sejmu naszego
pięknego. Była rzecznikiem rządu.
Była rzecznikiem, tak, to
prawda. Sąd dziwi pewna i trema, jak się obserwuje panią marszałek, to można nie się trymuje, ona się stresuje wśród w czasie wystąpień.
Ja myślę, panie redaktorze, że to
nawet
jest naturalne.
No, rozmawiając z panem posłem.
Bardzo dziękuję. Ja myślę, że mój mistrz, profesor, z którym rozmawiałem, prowadząc także zajęcia, oczywiście dydaktyczny człowiek, każdy z nas ma jakąś tak, że dzisiaj występując tu w rozmowie z państwem, jest jakiś dreszcz emocji, prawda? I mówię panu profesorowi, panie profesorze, no jak to jest, tyle wystąpień publicznych i stare są emocje. On mówi, że jeżeli przyjdzie taki czas, kiedy tych emocji nie będzie, to znaczy, że czas rozejrzeć się za nowym zajęciem w życiu. Więc to jest pozytywny stres, jest budujący, on musi być, ale to też wynika
ale
pewnie...
Ale są te lapsusy, te pomyłki, z czego to wynika?
One się zdarzają, panie redaktorze. Być może ta rywalizacja wewnętrzna, ona trochę onieśmielała. ale jestem przekonany, że pani marszałek jest naprawdę doskonale przygotowaną osobą. Świetnie prowadzi też obecnie obrady Sejmu.
Ale to co innego, kiedyś będzie wyjść na wiec, gdzie będą osoby i popierające panią marszałek, i osoby wrogie wobec pani marszałek, trzeba będzie się konfrontować. To wszystko jest jeszcze bardziej stresogenne niż słuchanie posłów w Sejmie.
Ale ja miałem przyjemność także w kampanii parlamentarnej w październiku uczestniczyć w kilku wydarzeniach u boku pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w takich rozmowach, także trudnych z naszymi rodakami. Muszę powiedzieć, że doskonale sobie i retorycznie, i językowo radziła bez najmniejszych problemów.
Obszarów, jaki obszar państwo powinni wybrać, żeby wygrać? Na które pole polityczne wskoczyć, aby mieć przewagę nad Andrzejem Dudą?
Znaczy, przede wszystkim my musimy, panie redaktorze, doprowadzić do tego, żeby ośrodek prezydencki był ośrodkiem niezależnym od wszelkiej władzy, bo jeżeli mamy dzisiaj ustrojowo i prezydenta państwa polskiego, i Sejm, i Senat, to dobrze by było, nawet jeżeli dany polityk piastujący funkcję głowy państwa, wtedy, kiedy obejmuje ten urząd, był stosunkowo niezależny. I stąd jest taka wartość ustrojowa prezydentury.
Skąd niezależność? Szymon Hołownia jest pełni niezależny, od nikogo nie podlega, jest self-made manem, a pani marszałek jest przez partię wystawiona. Nawet jest kandydatem drugiego rzutu, bo najpierw miał być Donald Tusk, on nie chciał, więc jest pani marszałek.
Nie. Tak nie można tego ujmować, panie redaktorze, bo to wcale nie było zależne od tego, czy pan Donald Tusk będzie startował, czy też nie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że pani marszałek także została wskazana przez struktury Platformy Obywatelskiej. To jest też silny, bardzo silny mandat i to poparcie sondażowe dla pani marszałek na tym etapie jest dla niej, w mojej ocenie, bardzo korzystne. Mnie też cieszy to, że środowiska nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale szerzej naszej Koalicji Obywatelskiej, jak chociażby Nowoczesna, wspierają panią marszałek. To też jest ważny element, który należy odnotować. Jestem przekonany, że pani marszałek będzie niezależna. Wystarczy wskazać tutaj chociażby prezydenta Bronisława Komorskiego, który oczywiście był wówczas, kiedy startował w wyborach prezydenckich, członkiem Platformy Obywatelskiej, ale proszę zwrócić uwagę, było wiele pomysłów lansowanych przez pana prezydenta Komorowskiego, czy też wiele aktów prawa zaskarżonych, skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego, czy wręcz odrzuconych. To pokazuje, czy prezydent, głowa państwa, jest niezależna, stać ją na samodzielność intelektualną.
Jest kilka wet Andrzeja Dudy również.
Symbolicznych, panie redaktorze,
także
przyzna pan.
Znane, symboliczne.
Śledzę to z dużą uwagą.
Co do regionalnych izb obrachunkowych, bardzo PiS-owi zależało, żeby mieć wpływ na samorządy. Rządy. Tą drogą tutaj pojawiło się
weto,
mało kto pamięta, to było bardzo istotne.
Bardzo istotne weto i tu uczciwie chcę powiedzieć, że to jest chyba w mojej ocenie najistotniejsze i takie najbardziej poważne weto, na które odważył się pan prezydent Andrzej Duda.
W studiu Waldemar Sługocki, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska, taki klub parlamentarny pan poseł reprezentuje. To na ostatku kwestia ustawy dyscyplinującej czy kagańcowej, jak mówi opozycja. Mamy decyzję Komisji Europejskiej. Jak to się zakończy, pana zdaniem?
A czy
rząd się wycofa pod tą presją Brukseli, czy się nie wycofa?
Tego nie wiem. Trzeba zapytać rządzących, nie wiem, pana premiera Morawieckiego, a może przede wszystkim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale cieszę się, że jesteśmy w rodzinie państw europejskich, że taka była decyzja Polaków w 2003 roku i że należymy do cywilizowanego bloku państw Europy Zachodniej i że są państwa, są instytucje nasze, europejskie, które także będą stały na straży pewnego porządku w Polsce.
W interesie Platformy, w waszym obrazie, w pana posła obrazie świata, na ile Europa ma prawo ingerować w nasz proces prawodawczy, do jakiego stopnia powinniśmy dopuścić Komisję Europejską do współtworzenia prawa w Polsce?
Ale panie redaktorze, Komisja Europejska nie ingeruje nas w proces, dlatego że Komisja Europejska jest częścią rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Ba, mało tego, nawet mamy tam swego komisarza, a ten komisarz pochodzi ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, czyli współuczestniczy w tych debatach i pewnych krokach, które są podejmowane przez Komisję Europejską. To nie jest też
ale
tak,
ale toczy się debata, ile Europy, ile państw narodowych, a ile Komisji Europejskiej i jaki jest pana głos w tej sprawie? Na ile Komisja Europejska powinna mieć prawo, żeby albo blokować, albo zmieniać, albo współdecydować o naszych ustawach?
Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że jednak takim zasadniczym organem, instytucją Unii Europejskiej jest Rada Europejska. Podmiotami, członkami Rady Europejskiej są przywódcy państw europejskich, prawda? Czy to premierzy, czy prezydenci, to zależy od wewnętrznych regulacji ustrojowych danego państwa i to jest gremium, które te fundamentalne decyzje podejmuje.
Tak powinno
zostać. Ale uważam, bo w 1997 roku przyjmując kryteria kopenhaskie, które pozwoliły nam rozpocząć proces negocjacyjny naszego członkostwa w Unii Europejskiej, u podstaw tego procesu jest między innymi praworządność, szanowanie praw człowieka, wielopartyjny system polityczny i wolnorynkowa gospodarka. I jeżeli się wówczas zgodziliśmy na takie fundamenty, no to dzisiaj nie możemy podporządkowywać władzy sądowniczej władzy wykonawczej, panie redaktorze. Proste.
Waldemar Sługowski, poseł Platformy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Pięknie dziękuję, panie
troszkę
redaktorze, i pozdrawiam słuchaczy.
Minuta później, 8:00, Freddie Mercury zagra i zaśpiewa, zaraz potem lekko spóźniony przegląd prasy.